Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Rozpoczynamy drugą część rozmów niedokończonych, którą chcemy poświęcić bojaźni Bożej w Kościele i w demokracji. To cykl audycji, które prowadzą ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże obu księżom.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, również pozdrawiam serdecznie z Warszawy, ksiądz Zenon Hanas, tak.
Jesteśmy, słyszymy się, bardzo się cieszę. To może właśnie, bojaźń Boża w Kościele i w demokracji. Myślę, że nie bezzasadnie podsumujmy tę pierwszą część, dołóżmy także te wątki, które wybrzmieć powinny, a później będziemy chcieli również rozmawiać oczywiście z naszymi słuchaczami. Państwa już teraz też zapraszamy do tych rozmów, najpierw do wysłuchania naszych gości, a później do dyskusji, do refleksji. Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękujemy za tę możliwość spotkania się ze wszystkimi słuchaczami Radia Maryja. Kontynuujemy cykl naszych rozważań, które dotyczyły w ostatnich miesiącach darów Ducha Świętego. W tradycji Kościoła, w teologii Kościoła katolickiego wymienianych jest 7 darów Ducha Świętego i niedawno obchodziliśmy uroczystość właśnie zesłania Ducha Świętego na apostołów i dlatego ten cykl dotyczy takich bardziej duchowych treści dotyczących i teologii, a też egzegezy biblijnej związanych z darami Ducha Świętego. Dzisiejszy temat będzie dotyczył jednego z darów, który tak klasycznie jest wymieniany na ostatnim miejscu. Jest to dar, który nazywamy bojaźnią Bożą. W języku łacińskim ten dar posiada taki bardzo krótko brzmiącą nazwę timor dei, czyli to, co nazywamy bojaźnią, bojaźń Boża. I chcielibyśmy dzisiaj o tym darze porozmawiać, ponieważ tak na pierwszy rzut oka słowo bojaźń no nie brzmi jakoś bardzo radośnie, nie brzmi pozytywnie, nie zachęca do tego, żeby żyć w jakiejś bojaźni. To wiemy doskonale, że to słowo w języku polskim no nie ma dobrego, takiego pozytywnego znaczenia. Raczej te sytuacje związane z podobnymi sytuacjami, takimi jak bojaźń, lęk, strach, zagrożenie, no to staramy się w naszym codzienności unikać. To nie są sytuacje, w których czujemy się dobrze. Wtedy, kiedy jesteśmy bezpieczni, kiedy czujemy pokój wewnętrzny, kiedy no, jest jakaś radość w nas i taka pewność przy jutra, to wtedy to nasze życie dużo lepiej wygląda. Dlatego, no, kiedy mówimy, że mamy się starać, modlić się wręcz o dar Ducha Świętego, który nazywamy bojaźnią Bożą, no to tak na pierwszy rzut oka wydaje nam się takie to trochę zaskakujące czy dziwne. Dlatego w tym naszym wieczornym programie no, chcielibyśmy porozmawiać o tym, co to znaczy prosić o ten dar bojaźni Bożej, jak ten dar bojaźni Bożej jest przeżywany przez nas w codzienności, w naszym rozwoju życia duchowego, takiej dojrzałości chrześcijańskiej, no ale też jak to świat, taki współczesny świat, w jaki sposób patrzy na ten dar Bożej bojaźni. Wiemy, że ludzie mają bardzo dużo lęków, przeżywają wiele trudnych sytuacji, niepokoju o przyszłość, zwłaszcza teraz w czasie pandemii. Te nasze lęki są może większe niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. I ten dodatkowo jeszcze dar bojaźni Bożej, no to tak to wszystko jest tak na pierwszy rzut oka wydaje się takie dziwne trochę, albo stawia nas, zmusza nas do pewnej refleksji. I warto sobie też uświadomić też na początku, że te słowa w języku polskim, to tłumaczenie biblijnych pojęć, no język biblijny posiada też swoją tradycję, swoje znaczenia. I dlatego to, co w Piśmie Świętym nazywane jest bojaźnią Bożą, bo jest to pojęcie, które pochodzi ze Starego Testamentu. To są kilkaset razy w różnych księgach, zwłaszcza mądrościowych, jest mowa o tym, że żeby lękać się Pana Boga, żeby mieć tę bojaźń Bożą w sobie, albo jest mowa o osobach, które są bojącymi się Boga. I to są te osoby szczęśliwe. Osoby, które boją się Boga, są szczęśliwe. Więc to pojęcie na pewno nie oznacza strachu czy lęku. Te dwie rzeczywistości są czymś innym, aniżeli bojaźń. Kiedy mówimy, tak żeby to sobie uświadomić, że nawet takie słowa jak strach czy lęk, wydają się, że to można zastępować bez żadnego problemu, że one są, ich znaczenie jest identyczne. Natomiast jest bardzo duża różnica pomiędzy sytuacją, kiedy ktoś odczuwa strach, jest przestraszony czymś, bo stąd się bierze słowo strach, ktoś jest przestraszony, a inna sytuacja jest, kiedy ktoś odczuwa po prostu lęk, taki nieokreślony, nie wiadomo z jakiego powodu, jakieś takie mroczne przeczucia krążą nam po głowie i czujemy lęk przed przyszłością. Nie wiemy dokładnie, co się wydarzy, nie wiemy, skąd ten lęk się rodzi. Są osoby, które w takim stanie ducha żyją też czasami i w takim lęku przed przyszłością, takim nieokreślonym, bez jasnego powodu, no przez jakiś czas żyją, bo taką mają sytuację życiową. Natomiast strach pochodzi z bardzo konkretnej przyczyny. Wiemy, przed czym mamy strach. Odczuwamy strach. I te sytuacje strachu, kiedy ktoś jest przestraszony, może lepiej używać tego słowa, różnica polega na tym, że wtedy ta przyczyna jest nam znana. Przestraszyliśmy, nie wiem, jakiegoś odgłosu nagłego. Przestraszyliśmy się, no nie wiem, jakaś sytuacja, jakaś wiadomość nas przestraszyła. Nie wprowadziła nas w lęk, ale przestraszyła nas ta wiadomość, że jest jakiś kataklizm, że ktoś zachorował. Więc strach i lęk różnią się tym od siebie, że w strachu jest jakiś konkretny powód tych naszych odczuć, tych niepokoju wewnętrznego, który przeżywamy. Natomiast przy lęku ten niepokój, ta niepewność i te uczucia, które temu towarzyszą, nie są tak jasno zdefiniowane. Natomiast bojaźń nie jest tym samym, co strach i lęk. Bojaźń Boża zwłaszcza, to chodzi o zupełnie inną, owszem, tam są elementy lęku, obawy, strachu być może też, zaskoczenia, ale z pewnością to nie o taką bojaźń Bożą prosi nas Pan Bóg, żebyśmy taką postawę w nas nosili w sercu. I to Pismo Święte, Stary Testament, który mówi nam o tej bojaźni Bożej, zachęca nas wręcz do tego, żeby taką bojaźń Bożą w sobie wytwarzać. Więc w ten wieczór będzie takim czasem, żeby się wspólnie nad tym zastanowić. Też może porozmawiać o takich w sytuacjach, kiedy ta bojaźń Boża w jakiś sposób też pomogła nam pokonać właśnie lęki nasze, które towarzyszą nam w codzienności. Ja tak w naszej audycji tej telewizyjnej mówiliśmy o tym, że właśnie bojaźń Boża jest swego rodzaju lekarstwem na wszystkie lęki czy strachy, obawy współczesnego człowieka. Natomiast ten temat bojaźni Bożej jest bardzo ściśle związany oczywiście z naszym życiem wiary, z naszym życiem takim dojrzewania duchowego w świetle Ewangelii. No ale wiadomo też, że ten nasz cykl, chcemy, żeby odnosił się do współczesnego świata. Jedną z myśli, którą w czasie naszego spotkania telewizyjnego podkreślaliśmy, było to, że współczesny świat próbuje w jakiś sposób kreować w nas taki obraz Boga, przed którym będziemy czuli lęk. Mówi nam o Bogu, który w jakiś sposób jest takim surowym, groźnym, karzącym Bogiem i wiele osób też odrzuca jakby taki obraz Pana Boga, który sprawia, że odczuwamy obecność Pana Boga jako coś, co zagraża nam. Na tym polegała też istota grzechu pierworodnego, że człowiek jakby lęka się, że Pan Bóg chce zabrać nam jakąś wolność, jakąś nasze szczęście, naszą pełnię życia. I to kreowanie Pana Boga, pokazywanie Boga jako kogoś, kto zabiera człowiekowi wolność, no jest swego rodzaju w tym współczesnym świecie pewną trudnością dla wielu osób. Ten obraz Pana Boga, który każdy z nas posiada, którego przekazany mu został przez wychowawców, przez rodziców, przez naszych katechetów, w trakcie też naszego takiego osobistego modlitwy, czytania Pisma Świętego, ten obraz Pana Boga jest nieustannie kształtowany. I wydaje się, że współczesny świat niekiedy odrzuca Pana Boga i żyje, wiele osób żyje, tak jak to papież Jan Paweł II często mówi, tak jakby Boga nie było, odrzucając Pana Boga, właśnie z takim przekonaniem, że należy tego Pana Boga odrzucić, ponieważ On nam zagraża. Boimy się tego Pana Boga, lękamy się Go, jesteśmy przed Niego zagrożeni. Natomiast to objawienie Boże, Pismo Święte, objawienie, które Jezus Chrystus nam przyniósł właśnie dzisiaj, też w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, no możemy ten obraz Pana Boga jeszcze raz przemedytować, tak zobaczyć, jaki ten obraz naprawdę jest. I nie jest to obraz Boga, który jest jakimś surowym Bogiem, który karze nieustająco nas, tylko jest Trójcą Przenajświętszą, jest wspólnotą osób boskich, i która chce się dzielić z nami swoim szczęściem, swoim życiem. Powołała każdego z nas do istnienia i zaprasza nas do tego, żeby w tym życiu uczestniczyć. Dlatego bojaźń Boża, taka autentyczna, wypływająca z serca Ewangelii, no nie jest czymś, co budzi w nas lęk przed Bogiem, jakieś takie odpychające nas od Pana Boga uczucia w nas wywołuje, tylko raczej jest zachęcające do tego, żeby zobaczyć, że Bóg naprawdę kocha każdego człowieka, stworzył każdego z nas po to, żebyśmy pełnię życia od Niego otrzymali i żebyśmy w więzi z Nim, w relacji z Nim, w takich codziennym spotkaniu, w rozmowie, w modlitwie, żebyśmy z Panem Bogiem dalej żyli. I ta bojaźń Boża jest taką najbardziej autentyczną, najprawdziwszą postawą każdego człowieka wobec Pana Boga. Taki będzie dzisiejsza nasz, takie rozważania chcielibyśmy zaproponować wszystkim naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że te nasze rozmowy też pozwolą odkryć w nas tę autentyczną taką więź z Panem Bogiem, która nie budzi lęku. Owszem, budzi respekt, budzi uwielbienie, budzi szacunek, no budzi to wszystko, co wobec Pana Boga każdy człowiek powinien odczuwać, ponieważ my jesteśmy słabi i grzeszni, a On jest nieskończonym Stwórcą, kimś, kto nas nieskończenie kocha. Ale nie jest to na pewno bojaźń Boża, to timor dei takie teologiczne, na pewno nie jest to taka postawa, która powinna w nas budzić negatywne, jakieś takie bolesne uczucia, które odstraszają nas od Pana Boga, ale wręcz przeciwnie, powinny nas do Niego coraz bardziej zbliżać. O tym chcielibyśmy w ten wieczór porozmawiać, jak ksiądz Jan z pewnością za chwileczkę dopowie jeszcze i streści jeszcze bardziej, uzupełni to wszystko, o czym rozmawialiśmy w telewizyjnej części naszej audycji.
Dziękuję bardzo. To ksiądz dr Zenon Hanas. Poproszę księdza profesora Jana Przybyłowskiego.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz witam wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Poruszamy bardzo ważny temat, dlatego że dzięki bojaźni Bożej otrzymujemy prawdziwą przyjaźń Boga. Wchodzimy w taką bardzo bliską relację z tym Bogiem, który jest naszym Stworzycielem, jest naszym Zbawicielem. Ale wyjdźmy najpierw od tego, co tu tak pięknie przedstawił Zenon, że w naszym takim potocznym języku bojaźń, to takie bardziej staropolskie słowo, kojarzy się przede wszystkim z lękiem, strachem, trwogą, też takie staropolskie, piękne słowo. I to jest bardzo naturalne, dlatego że w naszej naturze jest taki mechanizm obronny, że gdy coś nam zagraża, czegoś się lękamy, to staramy się przed tym bronić. Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy od strony religijnej, to bojaźń Boża przedstawia nam się jako takie poczucie zaufania do Boga, zawierzenia Bogu. Sprawia, że Bóg staje nam się bardzo bliski. Jak więc pogodzić te dwa, wydawałoby się, sprzeczne rozumienia? Otóż najpierw musimy sobie zadać pytanie, skąd bierze się lęk? No tu Zenon słusznie podkreśla, że to jest coś, co jest wpisane w naszą naturę. Bóg, kiedy stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo, jednocześnie uczynił go osobą w najbliższej relacji całego stworzenia. To dawało człowiekowi szczęście. Żył w harmonii z Bogiem, ze stworzeniem. I oto przez grzech pierworodny, przez to naruszenie Bożego nakazu, człowiek zaczął się bać. Czytamy w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg przechadzał się po ogrodzie, zawołał mężczyznę, gdzie jesteś? I wtedy mężczyzna odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się. Człowiek po raz pierwszy zaczął się bać. Kogo zaczął się bać? Nie stworzenia, nie tego świata, w którym został postawiony, ale Boga. I to jest ten pierwotny lęk jako skutek pierworodnego grzechu. I można powiedzieć, że szatan, który stoi u początków grzechu pierworodnego, w ten sposób trzyma w niewoli przez strach człowieka. Tu już nie chodzi o to, że człowiek jest zdolny do popełniania kolejnych grzechów i świadomie, w sposób dobrowolny jest w stanie przekroczyć każde Boże przykazanie. Tylko najgorszym jest ten strach przed tym, że Bóg mi nie wybaczy. Że Bóg, który mnie stworzył, który chciał być w tak bliskiej relacji, nie da się przebłagać. Dlatego już wtedy został zapowiedziany Mesjasz, który przyjdzie, narodzi się z niewiasty i wybawi ludzkość z tego właśnie strachu, który próbuje szatan rozbudzać w sercu każdego człowieka, nie tylko wierzącego. To jest taki pierwotny strach przede wszystkim przed tym, który nas stworzył. I ten strach to jest, jak niektórzy nazywają, taka mała śmierć. Czyli człowiek, który się boi, to tak jakby umierał i nie miał nad sobą władzy. To jest straszne uczucie. Ktoś inny określił, że strach to wtedy człowiek się czuje tak, jakby mózg miał bez czaszki i serce bez osierdzia. Czyli człowiek czuje się całkowicie bezbronny. Oczywiście ten strach wiąże się również z takimi aktualnymi przeżyciami człowieka. Na przykład mówimy, że dziecko boi się ciemności. Czego boi się dorosły? No każdy ma swoje lęki, swoje przyczyny strachu. Ale to napięcie, które się rodzi, najczęściej sprawia, że człowiek przestaje racjonalnie myśleć, ale też blokują się jego wyższe uczucia. On wtedy działa na zasadzie takich instynktów, takich pierwotnych. To nas właśnie też tak zbliża do tego całego stworzenia, również świata zwierzęcego. Możemy więc tutaj jasno na początku powiedzieć, to nie Bóg stworzył strach, jak niektórzy chcą nam mówić, że na początku Bóg stworzył właśnie strach, żeby człowiek przed nim czuł respekt. Nie, Bóg stworzył człowieka szczęśliwy, ale z powodu przestępstwa człowieka, tego pierwotnego w pokusy złego, szatana, diabła, człowiek odczuł, co to jest prawdziwy strach. I takim pierwszym lekarstwem, o którym już też czytamy w Księdze Rodzaju, na ten strach, to jest ból. Bo w Księdze Rodzaju czytamy, do niewiasty Bóg mówi, w bólu będziesz rodziła dzieci. do mężczyzny mówi, w trudzie będziesz, można by powiedzieć też, w bólu będziesz zdobywał od ziemi pożywienie przez wszystkie dni twego życia. A więc ból w pewnym sensie stał się takim pierwotnym też lekarstwem na strach. Kto cierpiał, kto odczuwał ból, czuł się taki bezpieczniejszy. Jeśli człowiek cierpi, to przestaje się bać. I to można zauważyć właśnie w takich różnych sytuacjach, zwłaszcza ludzi, którzy ten ból przeżywają przez większość swojego życia. Oni się uodparniają na strach wtedy. Ale przecież nie o to chodzi, żeby zastąpić strach, lęk bólem. Człowiek może się też nauczyć żyć w lęku, jakoś przyzwyczaić się do tego. I to go też znieczula, uśmierza. Ale tak naprawdę dopiero Chrystus wyzwala człowieka z tego pierwotnego lęku, bo to właśnie Chrystus daje nam nowe przesłanie. Ten, który przyszedł, narodził się jako człowiek, Syn Boży, przyszedł pokazać nam, że Ojciec nasz niebieski nie przestał być Ojcem, nie przestał nas kochać. Ale można powiedzieć, Chrystus tak wielostopniowo uwarunkował to swoje przesłanie do człowieka. Czyli można powiedzieć, że uwarunkował też bojaźń Bożą. Żeby człowiek mógł się wyzwolić z lęku, najpierw potrzebuje tej wiedzy, że Bóg kocha każdego człowieka takim, jakim jest, to znaczy takim właśnie słabym, zdolnym do grzechu, zdolnym do zdrady, ale w tym jest jakaś też wielkość człowieka, że mimo że grzeszy, ale Bóg może mu wybaczyć, wystarczy uznać tę swoją słabość, wystarczy powiedzieć przepraszam, żałuję, chcę się poprawić. I wtedy człowiek w takiej postawie pokory, uniżoności przed Bogiem, tej małości, takiej pokory, uległości, zaczyna odczuwać te uczucia, które też są pierwotne, takiej wdzięczności wobec Boga, uwielbienia Go, a serce wypełnia Mu nadzieja. Można więc powiedzieć, że wtedy, kiedy człowiek uznaje to, co wydawało się być źródłem jego strachu, czyli to, że jest słaby, to, że jest zdolny do świadomego i dobrowolnego przestępowania Bożego prawa, to jednocześnie otwiera go na miłość Ojca. Więc tutaj widać ten warunek. Jeśli uznajemy to, że jesteśmy przed Bogiem małymi, to czujemy się jak dziecko przed kochającym ojcem. I to jest ten warunek, żebyśmy czuli się jak dziecko przy swoim ukochanym ojcu. To jest pierwszy warunek tej bojaźni Bożej, którą Chrystus nam ofiaruje i która jest darem ducha, który pochodzi od Ojca i Syna. Drugi warunek. Otóż to jest jakaś próba wykorzystania tej bojaźni Bożej dla naszego uwrażliwienia się. Uwrażliwienia się już nie tylko na Boga, ale uwrażliwienia się na innych ludzi. Ale nie tylko nawet na ludzi, na całe stworzenie. Ta bojaźń Boża sprawia, że człowiek odkrywa piękno otaczającego świata. Ta wrażliwość pokazuje mu, że nie tylko on jest dzieckiem Boga, ale cały stworzony świat to jest jedno wielkie dzieło Boga, które zaistniało z miłości Bożej, z mądrości Bożej. I wtedy człowiek w tej wrażliwości swojej jeszcze bardziej stara się stanąć przed Bogiem i okazać też swoją czułość, nie tylko Bogu, ale również innym ludziom, tę czułość, zwłaszcza najbardziej potrzebującym, tym najbardziej nieszczęśliwym i również z takim szacunkiem i wrażliwością przyjąć całe stworzenie. To jest ten drugi wymiar, drugi warunek. I trzeci to jest to, że człowiek, który z taką pokorą i uległością i posłuszeństwem staje przed Panem, otrzymuje taką odwagę i moc do bycia prawdziwie sobą, ale też prawdziwie reprezentować może Boga w społeczności. Człowiek, który staje przed Bogiem w takiej właśnie relacji dziecka do ojca, zostaje wyposażony w taką niezwykłą moc i odwagę wyznawania tej miłości, wyznawania tej nadziei, która się rodzi w jego sercu i wyznawania tej prawdziwej mocy. Ale jednocześnie, i tutaj widać tę drugą stronę bojaźni Bożej, bardzo przydatną, mianowicie bojaźń Boża to jest taki alarm, to jest taka przestroga dla człowieka, żeby nie bronił się przed zatwardziałością swojego sumienia, żeby unikał tego, co go poniża, tego, co odbiera mu godność, co zaburza tę właśnie relację dziecięstwa Bożego, tego odniesienia dziecka do Boga. I tutaj, kiedy tak szukałem i przygotowywałem się do audycji, znalazłem u papieża Franciszka takie obszary, które według niego są, można powiedzieć, takim najważniejszym ostrzeżeniem Boga, takie wezwanie, baczność z tej takiej wojskowej musztry. Otóż najpierw to jest taka chęć władzy nad innymi, władzy, która przekracza te granice Bożego prawa. Później pożądanie pieniędzy, próżność. To wszystko w pojęciu świata ma człowieka uszczęśliwić. A to właśnie jest przyczyna nieszczęścia i to tak naprawdę gdzieś poniża w sposób tak wielki człowieka, że zaczyna się bać i ciągle ucieka przed samym sobą i przed Bogiem. I jeszcze na jeden taki grzech zwraca papież uwagę, mianowicie na korupcję. Chodzi o to, żeby będąc odpowiedzialnym za innych, bo to płynie właśnie z tej bojaźni Bożej, nie dać się skorumpować, nie dać się kupić właśnie za władzę, za pieniądze, za karierę, za to szczęście czysto ludzkie. I tutaj właśnie bojaźń Boża nas zabezpiecza. Ona sprawia, że my stajemy się mocni, stajemy się bohaterscy, mężni w tym stawianiu czoła temu, co najbardziej nam zagraża. I wreszcie mówiliśmy o tym, że ten strach człowieka, pierwotny strach, to jest właśnie taki strach przed odpowiedzialnością za swoje życie, za życie innych. Człowiek często od tej odpowiedzialności próbuje uciec. a jednocześnie jest to jeszcze głębszy lęk, bo to jest lęk przed śmiercią, przed tym właśnie końcem, który no, sprawia, że życie człowieka może naprawdę pozbawić go przez śmierć wszystkiego, co uważał za ważne. Człowiek się tego boi. Jeśli nie byłoby bojaźni Bożej, to człowiek by zamknął ten okres swojego życia właśnie taką nicością. Życie by kończyło się na tym jednym akcie śmierci. I wreszcie największy lęk, ten, który właśnie wziął się z tego grzechu pierworodnego. Człowiek się przestraszył Boga. Ale tutaj otrzymujemy też takie dary, które z bojaźnią Bożą się bardzo mocno łączą. Mianowicie otrzymujemy najpierw siłę wiary. Ja uważam, że wiara przede wszystkim pozwala nam zwalczać strach przed życiem, bo człowiek staje się w swoim życiu taki odpowiedzialny, staje mężnie przed wyzwaniami, podejmuje je, stara się realizować. Otrzymuje wraz z bojaźnią nadzieję i to pokonuje strach przed śmiercią. I wreszcie człowiek otrzymuje dar miłości. To też jest ściśle związane z darem bojaźni Bożej. I to pozwala się człowiekowi wyzwolić ze strachu przed Bogiem, bo kto naprawdę wydoskonali się w miłości, przestanie się całkowicie obawiać tego spotkania z Bogiem, który zawsze będzie jego ojcem przebaczającym, miłosiernym. Ale spróbujmy sobie też przedstawić, że tak naprawdę ta doskonała miłość to jest taka droga heroiczna. Droga, można powiedzieć, cel tej drogi, jaką człowiek zmierza do tego heroicznego posiadania miłości i do zdobycia tego celu, naprawdę najpierw potrzebna jest nam wiara. Wiara z bojaźnią sprawia, że człowiek w życiu nie da się kupić. Mówiliśmy o tym współczesnym totalitaryzmie. To nie jest totalitaryzm, który taką władzą tłamsi inicjatywy. Nie, w tym nowoczesnym totalitaryzmie każdy może robić właśnie co chce. Tylko są pewne warunki. Jakie? No, jest poprawność polityczna, jest absolutny pluralizm, jest często niezrozumiała dla ludzi tolerancja również dla zła. Jest takie przeciwstawianie się podstawowym wartościom, na których zbudowana jest cała otaczająca nas rzeczywistość, świat i człowiek, w którym funkcjonuje. I ten współczesny totalitaryzm, on domaga się od członków społeczności, żeby nie wyznawali swojej wiary, żeby prywatnie każdy może robić co chce, niech się modli, niech wyznaje swoją wiarę, niech czci Boga, ale bez publicznego wyznawania. I tutaj znowu wracamy do bojaźni Bożej. Kto żyje w bojaźni Bożej, nie da sobie wmówić, że Bóg jest moją prywatną sprawą. Bóg jest sprawą publiczną, dlatego że na prawach Bożych zbudowana jest cała społeczność. To na prawie Bożym, na prawie naturalnym może budować się tylko sprawiedliwe prawo stanowione przez człowieka. Więc jeśli byśmy odrzucili bojaźń, odrzucili ten szacunek dla Boga i dla Jego prawa, dla tego, co Bóg zawarł w całym tym stworzeniu, które przeznaczył do prawdziwego szczęścia, to wtedy zdani jesteśmy tylko na prawo ludzkie, które no, zawsze jest prawem ułomnym. I wtedy zaczynamy żyć w takim naprawdę bezprawiu. Jeśli więc domagamy się, aby bojaźń Boża dzisiaj stała się takim pożądanym darem Ducha Świętego, to właśnie po to, żebyśmy nie tylko byli bohaterscy w tym takim moim indywidualnym podejściu do Boga, ale żeby ten mój szacunek dla Boga, wiara w Boga, nadzieja w Bogu, a przede wszystkim miłość do Boga stała się moim publicznym wyzwaniem, żebym ja stał się wyznawcą Chrystusa w Duchu Świętym i z takim ukierunkowaniem na spotkanie z Ojcem właśnie przez to, że będę bohaterem wobec innych ludzi. Kto przestaje się bać czegokolwiek, zwłaszcza w tym wymiarze duchowym, to potrafi sobie poradzić też z tymi lękami ludzkimi. Bo tak naprawdę, jeśli ktoś pozwoli, żeby bojaźń Boża była takim fundamentem jego życia duchowego, otwiera się na wszystkie inne dary, w których Bóg okazuje mu swoją miłość, okazuje mu drogę, którą powinien zdążać, aby osiągnąć ten najważniejszy cel, czyli życie wieczne.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, 22:06. Bojaźń Boża w Kościele i demokracji to temat dzisiejszych rozmów i mają Państwo okazję, by po tym wprowadzeniu również zabrać głos. Numery telefonów 56 655 2355 dla słuchaczy z północnej Polski, 655 2356 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, zagranica 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Bardzo proszę, halo.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus. Już chciałam do audycji.
Na wieki wieków, amen, prosimy.
Elżbieta z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dar bojaźni Bożej, jak ja to rozumiem, na przykładach takich, co wszyscy znamy. Gdyby siły, które spowodowały wyjście wirusa COVID-laboratorium w Chinach, miały ten dar w sobie, nie doszłoby do wybuchu i powstania i rozprzestrzeniania się tej choroby COVID-19. Gdyby wykonawcy wepchnięcia samochodu do katastrofy smoleńskiej mieli w sobie dar bojaźni Bożej, to nie spowodowałoby to katastrofy i śmierci 96 osób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tutaj pani już jakby rozstrzygnęła wszystkie sprawy, skąd się wziął wirus i katastrofa, ale oddaję głos naszym gościom.
Dziękujemy pani Elżbieto. Bardzo krótka taka wypowiedź i bardzo taka syntetyczna, treściwa. To prawda, że w podejmowaniu pewnych decyzji, dobrych decyzji, bojaźń Boża jest bardzo pomocna. O tym ksiądz Jan też mówił. I rzeczywiście jest tak, że ludzie, którzy mają w sobie taką tę postawę, ten dar, o którym dzisiaj rozmawiamy, dar Bożej bojaźni, to ich decyzje, one są utrzymywane w takich, można by powiedzieć, pewnych ryzach. To ksiądz Jan też o tym mówił, że z jednej strony my mamy odwagę do podejmowania dobrych decyzji, zgodnych z wolą Pana Boga, bo istotą tej bojaźni Pana Boga jest to, że my z szacunku dla Pana Boga, z uznania Jego wielkości, Jego mądrości, z miłości, z przyjaźni do Niego, chcemy realizować Jego wolę. Czyli, inaczej mówiąc, chcemy czynić dobrze, czynić dobro na świecie. I z pewnością osoby, które mają w sobie taką bojaźń Bożą, to podejmują dobre decyzje, znaczy nie, albo nie podejmują złych decyzji, które krzywdzą drugiego człowieka. No, pani użyła dwóch przykładów, nie, tak, dotyczących czy katastrofy smoleńskiej, czy wirusa, ale nie wchodząc w te szczegóły, tylko w ogóle osoby, które mają w sobie taką bojaźń Bożą, na pewno będą bardziej starały się o to, żeby podejmować dobre decyzje, i z różnych powodów nie będą ulegały temu, żeby podejmować złe decyzje, grzeszne decyzje. Czy tym motywacją będzie lęk, jakiś lęk, żeby nie zasłużyć na karę, albo lęk przed tym, żeby nie zranić Pana Boga przez te nasze grzechy, przez nasze złe decyzje, czy nie zranić drugiego człowieka, no to już mogą być różne motywacje, dlaczego dany człowiek jakby z jednej strony czyni dobro, a z drugiej strony powstrzymuje się od tego, żeby nie czynić zła, ale na pewno ta postawa takiej bojaźni Bożej, ona jest bardzo mocno wpisana też w podejmowanie dobrych decyzji, takich decyzji, które są związane z wolą Pana Boga. Jest taki, też tak przygotowując się do naszych rozmów dzisiaj, próbowałem znaleźć tak w nauczaniu Kościoła, w nauczaniu papieży kolejnych wypowiedzi, które dotyczyły bojaźni Bożej. Jedną z takich bardzo syntetycznych, pięknych wypowiedzi dotyczących tego, czym bojaźń Boża jako dar Ducha Świętego jest, możemy znaleźć w przemówieniu, które wygłosił w Mediolanie w 2012 roku papież Benedykt XVI. I pozwolę sobie tę wypowiedź przytoczyć. Ona jest takim streszczeniem tego, o czym mówił ksiądz Jan i ja wcześniej, o czym mówiłem. Pierwsze stwierdzenie jest takie, że bojaźń Boża nie oznacza lęku przed Bogiem, ale odczuwanie głębokiego szacunku dla Niego, szanowanie Jego woli, która jest prawdziwym zamysłem dla mojego życia i jest drogą, dzięki której życie osobiste i wspólnotowe może być dobre. Bojaźń Boża to jest taki dar takiej relacji z Panem Bogiem, który sprawia, że my poszukujemy Jego woli, szukamy dobra i chcemy to dobro realizować, nawet jeżeli są przeciwności. No, dlatego gdyby rzeczywiście osoby, wszyscy, jak najwięcej osób na świecie miało w sobie ten Boży dar, to myślę, że te nasze decyzje, te duże decyzje dotyczące, nie wiem, koronawirusa czy innych wydarzeń, ale też nasze drobne decyzje, na pewno byłyby znacznie lepsze, bo bardziej szanowalibyśmy miłość Pana Boga do nas i Jego przekazania. Ten zamysł, który Pan Bóg chce przez nas zrealizować w tym świecie.
Dziękuję. I odbieram kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania ojcu serdecznie prowadzącemu i dostojnym gościom, których wyczekujemy wszyscy kolejnych tematów, bo są tak inspirujące i tak uczą myślenia, że ja pozwoliłam sobie w czasie tych pięknych dwóch wykładów gości pewne refleksje zapisać, żeby nie zapomnieć i żeby to szybko przekazać i żeby to krótko trwało, mam nadzieję. Więc ja, pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to znaczy w ogóle pierwsza rzecz to, że w demokracji nie ma bojaźni Bożej, a w Kościele jest. Ale to może jest zbyt uproszczone. I to na końcu, jeśli zdążę, to powiem, co sądzę o demokracji. No bo tam jest hedonizm. Zresztą jeden z profesorów powiedział o tym, ale chodzi o to, że ja jako dziecko pamiętałam, teraz to zanikło. Pamiętałam, jak moja mama, która była z początku w wieku 20 i tata też, przeżyli wojnę, mówili zawsze, może to grzech wymieniać imię Boga, ale mówi, bój się Boga. Jak coś takiego kontrowersyjnego się działo. A ja teraz zrozumiałam, słuchając profesorów, że bój się Boga to właśnie miej sumienie. I potem jeden z profesorów to właśnie też podkreślił, bo bój się Boga w tym znaczeniu, że bojaźń Boża to jest po prostu trzymanie się pewnego jakby pionu. I zresztą w pięknej pieśni, to taka kolejna refleksja, w tej pieśni, w którą śpiewa świętej pamięci Bernard Ładysz Wszystkie nasze dzienne sprawy, jest właśnie o tym, że jest stróżu i sędzio człowieczy. A dzisiaj jest święto Trójcy, znaczy przynajmniej Świętej Trójcy. I przecież Bóg Ojciec jest naszym właśnie Ojcem, który zesłał Syna, żeby nas zbawił, a sam jako Ojciec ma prawo nas jakoś tak się do przodu ustawiać, tylko po prostu napominać, czyli karcić. I to jest po prostu, bo teraz się modne tylko miłosierdzie stało. Ci młodzi uważają, że ponieważ nie lubią krytyk żadnych, no to miłosierdzie na pierwszy plan się wysunęło. Ale jest właśnie też stróżem i sędzią Pan Bóg. I jeszcze co mi przyszło do głowy, jak słuchałam, że jest psalm 11, Panu ja ufam. Śpiewaliśmy kiedyś z chórem w tłumaczeniu Kochanowskiego i z muzyką Mikołaja Gomułki. Może ojciec nawet ten psalm nam zaprezentować, ale to może nie ma na to czasu, że tam jest, przecież Bóg jest na niebie, a stamtąd wszystko widzi. Sprawiedliwych doświadcza, nieprawymi się chydzi. I potem jest na końcu, bo będąc sprawiedliwym, sprawiedliwość miłuje, a dobre ludzie okiem łaskawym opatruje. I tu jest też ta cały sens tego, co profesorowie, księża profesorowie mówili, że Pan sprawiedliwy Bóg Ojciec karci, ale i opatruje, że to jest ta nasza pokora, która się teraz w ludziach zanika, ponieważ stawiają się w miejscu Boga, ta pokora jest konieczna, żeby zrozumieć, że ojciec, no, autorytet ojca, właśnie. W demokracji nie ma autorytetów, to też mi przyszło do głowy. Lęk przed ciemnością. Jeszcze jeden z, przepraszam, już kończę. Jeden z, dziękuję za w ogóle za to, że tak budzi myślenie to, co profesorowie mówią. Lęk przed ciemnością jest bardzo widoczny. Dlaczego ten lęk, boimy się? Jesteśmy dziećmi Bożymi, nie tylko dziecko się boi ciemności, bo Wacław Szamotu już się zmieszka i też bym chętnie usłyszała ten utwór, ojcze. Tam jest coś takiego. Już się zmieszka, zapada noc, poprośmy Boga o pomoc, aby On naszym stróżem był, od złych czartów nas obronił, którzy w ciemności dokazują swej chytrości. I to jest właśnie taki lęk, który kojarzy się właśnie z czartem, z diabłem. I tak pięknie w tej staropolszczyźnie zostało to ujęte. No to chyba powoli wszystko, bo bardzo dziękuję za ten temat. I jeszcze ostatnia rzecz. Byłam kiedyś z chórem moim w Kaplicy Sykstyńskiej. I tam jest ten Pan Bóg Ojciec na tej chmurze. Pędzi, taki trochę taki groźny, żeby ożywić Adama. I on mi się zawsze z ojcem kojarzy, bo ojciec ma prawo, jeżeli ma autorytet, a powinien mieć, karcić dziecko. A w demokracji, tylko słowo już tutaj powiedzą inni, w demokracji, gdzie nie ma autorytetów, gdzie z założenia ta większość, no to nie jest idealny ustrój, niestety, bo mnóstwo uczonych pisze na ten temat, że tam autorytety się niszczy wręcz, bo tam indywidualności tam nie powinno być. I tam właśnie ludzie, ten hedonizm, to wygodnictwo powoduje, że może ludzie się po prostu lękają w ogóle odpowiedzialności, a więc i tego, że karcić. Nawet ojcowie nie karcą. W tej chwili małe dziecko biło ojca i ojciec się skarżył, że pobiło go, bo nie można nawet zwrócić uwagi. Więc o demokracji już więcej nie powiem. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten temat, bo w tej mojej starości ja się ożywiam i zaczynam myśleć jeszcze dzięki profesorom i dzięki ojcu. Z Bogiem, serdeczne dzięki.
Dziękuję. Z Panem Bogiem poproszę, księży profesorów.
Dziękuję Pani Mario. To tu sobie też zrobiłem notatki takie, które wykorzystam przy tu własnych później przemyśleniach i dalszych opracowaniach tego tematu, bo te tematy mają swój dalszy ciąg, nie tylko tu pani Maria tak pięknie mówi, że ją to pobudza do myślenia, ale te nasze tutaj rozmowy niedokończone i u prowadzących też takie wywołują pragnienie właśnie jeszcze dalszego poszukiwania, pogłębiania tematu. Bardzo dziękuję za te słowa, za te wszystkie uzupełnienia, bo myślę, że w ustach właśnie pani te nieraz tak nieudolnie przez nas wyrażane również w takim, no bo to jest jednak na żywo, że przeżywa te prawdy, wybrzmiały pięknym językiem, tak naprawdę pani mówi prosto do serca, co ma jeszcze dodatkową wartość. Natomiast ja bym tylko tak chciał uzupełnić, bo tutaj jeśli chodzi o demokrację, o współczesność, ja myślę, że tutaj się objawia ta słabość tych, którzy nie przyjmują Boga i unikają bojaźni Bożej. Dlatego, że oni ten pierwotny strach, który my dzięki bojaźni Bożej jesteśmy w stanie opanować, przestaje w nas on wydawać taki trujący owoc, to oni zastępują takim strachem politycznym, który nie jest strachem naturalnym. To właśnie te struktury, czy to państwowe, czy instytucjonalne, różnego rodzaju, powoływane po to, żeby jakoś wprowadzać te ludzkie pomysły, to starają się zastąpić po prostu Boga. Tylko to jest już później karykatura, to nie przetrwa. Bo nawet sumienia ludzkie wcześniej czy później łączą się ze sobą w taki sposób, że to, co jest dobre, zwycięża to, co jest złe. Właśnie zła nie da się złem, trzeba dobrem. I tutaj odwołam się do naszego patrona, kardynała Wyszyńskiego. Zresztą obchodziliśmy teraz pamiątkę jego śmierci. 40 lat temu odszedł od nas ksiądz prymas. To jest święto naszego uniwersytetu. Dzisiaj uroczyście sprawowana była Eucharystia w kościele Świętego Krzyża w Warszawie właśnie w intencji uniwersytetu. I on takimi też prostymi słowami prosto do serca mówi tak, rzeczywistości, ilekroć władza jest sprawowana przeciwko Bogu, traci podstawę i tytuł do rozkazywania komukolwiek, a zwłaszcza obywatelom. I do zobowiązywania ich do posłuszeństwa, bo w imię czego mają być posłuszni? No, jeśli się próbuje podważyć to, co jest istotą, to, co nadaje wielkość, godność naszemu człowieczeństwu, a próbuje się za ten oryginał prawa Bożego podstawić karykaturę prawa stanowionego i obiecuje się przy tym jakieś tam takie bogactwa ludzkie, a przede wszystkim ludzkie szczęście, to niestety, ale wcześniej czy później nawet sumienie człowieka potrafi to zdemaskować. Tylko społeczeństwa, które żyją według prawa nadane przez Boga, takie społeczeństwo może się rozwijać. I takie społeczeństwa, które robią wszystko, żeby prawo Boże było źródłem życia społecznego, mogą odwoływać się do bojaźni Bożej, czyli do ludzkich sumień, którymi rządzi Bóg. Więc to jest taka prosta logika. Chociaż jak widzimy, niestety ciągle na nowo odżywa to pragnienie zapanowania nad światem, zapanowania nad ludźmi, ale sumienia ludzkie na to nie pozwolą. Bóg poprzez ludzkie sumienia, Bóg tymi sumieniami rządzi, Bóg tymi sumieniami kieruje, Bóg daje tym sumieniom moc właśnie przez dar bojaźni. Wcześniej czy później takie systemy, takie próby odebrania tej godności człowiekowi kończą się fiaskiem, porażką i jak widać z historii, prawo Boże właśnie dzięki temu, że wzbudza w człowieku też duch bojaźń Bożą, zawsze będzie tym źródłem, z którego będzie płynąć odnowa. I odnowa dla każdego człowieka indywidualnie, ale też odnowa dla życia społecznego. Pani Marysze, bardzo dziękuję. To tak na gorąco z Pani refleksji, moja refleksja.
Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i księży profesorów wykładowców. Dzisiaj taki temat o bojaźni Bożej. Ja może zacznę najpierw od lęku, bo nie od bojaźni, bo bojaźń to jest piękna rzecz. Od lęku najpierw zacznę. I dlaczego my się lękamy, prawda? Jest takie prawo dekalogów, dekalog jest, prawda? I jeżeli my łamiemy dekalog, a ciężko jest człowiekowi jakby dekalog, prawda, przestrzegać, bo no, kto by wypełnił, to przezeń żyć będzie, prawda? To nie jest lęk przed Bogiem, moim zdaniem, jak jeżeli się nie przestrzega dekalogu, tylko lęk przed karą. I to jest lęk, to nie jest bojaźń. I lęk jest też przed bogami, których się nie zna. Przed Bogiem, którego się zna, którego się objawia człowiekowi, a jest on objawiony w Jezusie Chrystusie, przed takim Bogiem ma się właśnie bojać. To Bóg z Boga i światło ze światłości jest prawdziwą bojaźnią Bożą. On jeden, jako nasz wzór, jako Chrystus, jest bojaźnią. Bo są takie słowa. Raz Pan powiedział, a dwa razy słyszałem, Bóg jest mocą moją i miłością albo mądrością moją. Więc bojaźń Boża bierze się z miłości. Bojaźń to jest miłość. I to taka miłość, bo nie ma Bogów, jest jeden Bóg. Właśnie Jezus Chrystus, tak jak jest to powiedziane, i uczyniłem prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Jedną sprawiedliwością, którą jest sprawiedliwy, to był Jezus Chrystus. I On jest tą wagą, więc to jest prawo. Tylko człowiek prawy może mieć bojaźń Bożą i ci, którzy są w Chrystusie, mają bojaźń Bożą. Bo jeżeli prawo miarą, to Jezus Chrystus powiedział, ja niczego nie czynię, oprócz woli Ojca. Więc to jest prawo i sprawiedliwość. Więc jeżeli my mówimy o bojaźni Bożej, a wiemy, do kogo się odnosimy, czyli musimy Boga znać. Bóg musi nam się objawić. Tak jak powiedział, raz Pan powiedział, a dwa razy to słyszałem, Bóg jest mocą moją. W Kościele to my, nie byłoby Kościoła, gdybyśmy nie mówili amen. To On, jeden jako amen, jest bojaźnią Bożą. A jeżeli my możemy mieć bojaźń Bożą, to ja powiem takie, nie wiem jak to powiedzieć, jedno zdanie. Bojaźń Boża to kochać miłość Bożą albo moc Bożą. To jest bojaźń Boża. Bojaźń Boża nie jest w nas. Bojaźń Boża jest przez Chrystusa, który, na którym my jesteśmy obliczu, czy na naszym obliczu jest oblicze Chrystusa i tylko Chrystus ma bojaźń Bożą. Tak jak kiedyś ktoś powiedział, wyrośnie różdżka z pnia Jessego. I w nim będzie prawo. On będzie znał bojaźń Bożą i my znając Jego jako bojaźń Bożą, przez tą bojaźń jesteśmy i w bojaźni Bożej i w sprawiedliwości Bożej. Ale nie jako my ludzie, tylko On jest naszą sprawiedliwością Bożą. Więc bojaźń Boża to kochać miłość Bożą.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Poproszę.
Bardzo dziękujemy za tę refleksję, Panie Dariuszu. Taką bardzo pogłębioną analizę, refleksję tego, o czym rozmawialiśmy, oczywiście tych pojęć, słów, które próbujemy tutaj wspólnie jakoś odkrywać ich znaczenia. Bardzo dziękuję za to odwołanie też do Pisma Świętego, dlatego że żeby zrozumieć to znaczenie tych słów bojaźń Boża, albo co to znaczy bać się Pana Boga, albo kim są ci, którzy są bojący się Pana Boga, no to myślę, że bez sięgnięcia do Pisma Świętego, do Starego Testamentu, do ksiąg mądrościowych, no trudno nam tam będziemy się cały czas poruszać w jakichś takich własnych spekulacjach. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję, że zechciał Pan też słowa Pisma Świętego przywołać. Ja rzeczywiście czasami to kiedy czytamy Pismo Święte, Stary Testament zwłaszcza, i czytamy polskie tłumaczenia, to coraz częściej tak też do własnego takiego życia duchowego, czasami warto jest sięgnąć do tego słowa, które tam jest oryginalnie użyte. Tak kontynuując tę myśl Pana Dariusza, ja chciałbym powiedzieć, że czasami, jeżeli zwłaszcza psalmy, teraz będę chciał się skoncentrować na psalmach, w psalmach są takie stwierdzenia o Panu Bogu, które w języku polskim jest mowa o tym, że to Pan Bóg objawia swoje dzieła straszliwe, budzące lęk. I tam jest użyte takie bardzo, bardzo ciekawe hebrajskie słowo, które w języku polskim jest często tłumaczone jako coś, że coś jest straszliwe, że Pan Bóg przemówił i wzbudza lęk. Ale kiedy przeczytamy sobie dokładniej te sformułowania, to trzeba by to słowo przetłumaczyć troszeczkę inaczej, bo to nie chodzi o to, że te dzieła budzą lęk, czy budzą przerażenie, albo że to są straszliwe dzieła Pana Boga, tylko to są takie dzieła, które budzą podziw, które wzruszają nas, poruszają nami. Więc widzimy, że jest różnica, kiedy mówimy, że jakieś dzieło Pana Boga jest straszliwe, że Jego słowa są straszliwe, a kiedy powiemy, że to są słowa, które mają nas poruszyć. Więc ja myślę, że te takie drobne szczegóły w tłumaczeniu Pisma Świętego czasami mają takie dość ważne znaczenie też dla naszego rozumienia tego, czym jest bojaźń Boża. Ja przeczytam dwa może takie przykłady z psalmu 145. Psalmista pisze takie słowa. Niech mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych i ja opowiem Twą wielkość. Niech przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci i niech się radują Twoją sprawiedliwością. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. To są te straszliwe, w cudzysłowie teraz powiem, dzieła Pana Boga. Niech mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych. Takie jest dosłowne tłumaczenie tego pisma w Biblii Tysiąclecia. Ale kiedy przeczytamy, to te słowa to nie są dzieła, które mają budzić w nas lęk, no bo trudno, żeby sprawiedliwość Pana Boga, jego łagodność czy miłosierdzie miało budzić w nas lęk, obawy, bojaźń. Natomiast to słowo jest tak użyte, jest to tak przetłumaczone. Z jakiegoś powodu uznano, że to słowo odda lepiej ten klimat tej wypowiedzi. Jeszcze może jeden taki sobie, pozwolę sobie przytoczyć Boże Słowo. Tutaj z psalmu 68. Grozę sieje Bóg ze swojej świątyni, Bóg Izraela. On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. Niech będzie Bóg błogosławiony. Jest to sformułowanie, że Bóg, który grozę sieje, a później jest mowa o tym, że On po prostu daje ludziom siłę, daje moc, daje nadzieję. Czasami warto te słowa psalmów, bo czasami też to tak dodam może, bo w tym kontekście warto to sobie też uświadomić, że bardzo często Stary Testament jest postrzegany przez nas, że to jest taki Bóg, który tam się objawia, jest taki sprawiedliwy, wrogi człowiekowi wręcz, karzący, surowy wobec człowieka. Ale czasami warto sobie też mieć to w świadomości, że te pojęcia, które są tłumaczone na język polski, może czasami warto też sięgnąć do tego oryginału hebrajskiego języka i poszukać takich słów, które bardziej oddadzą to, o co w tym Piśmie Świętym tak naprawdę Panu Bogu chodzi. To jest taki krótki komentarz do tego całego sformułowania, ci bojący się Pana Boga. Tam jest zachęta, ci, którzy boją się Pana Boga, to są szczęśliwi ludzie. To są ludzie, którzy są blisko Pana Boga. Bojący się Pana Boga to są ci, którzy pełnią Jego wolę, czynią dobro, służą Panu Bogu, oddają Mu cześć i służą drugiemu człowiekowi. To są ci, którzy boją się Pana Boga. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza audycja będzie takim małą inspiracją do tego, żeby poszukiwać też odpowiednich słów, tych słów, które pochodzą z serca Ewangelii. A już serce Ewangelii, to wiemy doskonale, że tam bardzo często to w telewizyjnej części audycji naszej wspominałem to, że jeden z egzegetów policzył wszystkie zdania mówiące o tym, które wzywają ludzi do tego, żeby się nie lękać. I tych zdań w Piśmie Świętym jest 365, jakby na każdy dzień roku jedno takie biblijne wezwanie. I Ewangelia jest pełna wezwań tego, żeby się nie lękać. Bóg wzywa do zaufania, a jeżeli ktoś boi się Pana Boga, jest blisko Pana Boga, to nie musi się lękać już niczego innego w swoim życiu. To jest to najbardziej fundamentalne, najważniejsze przesłanie wynikające z tego daru Bożego, który nazywamy bojaźnią Bożą.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz.
Szczęść Boże.
Czy mogę?
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy.
Ja bardzo dziękuję za temat. Chciałem może przypomnieć, że profesor ojciec Bocheński nie używał słowa bojaźń, tylko używał słowa bogobojność. Po konsultacjach z profesorem Bartelemi i we Fryburgu z biblistami używał słowa bogobojność. Zresztą ojciec Bocheński był znany z tego, że psalmy lubił czytać w oryginale hebrajskim i obok brewiarza łacińskiego leżały psalmy po hebrajsku. I bogobojność ojciec Boński rozróżnia dwie: bogobojność strachu i bogobojność miłości. I krótka definicja bogobojności: unikaj obrazy boskiej. I to jest i w bogobojności strachu, i w bogobojności miłości. Lecz są inne motywy. Unikaj obrazy boskiej jest tak samo ważne, bo w wielu demokracjach i systemach politycznych właśnie tego nie było. Unikanie obrazy boskiej. Dzisiaj też widzimy, że tego nie ma. Wiemy, nazizm i komunizm. Tak samo jest i teologia moralna strachu, prawda, lęku przed piekłem i tak dalej. To jest wszystko w porządku. Ale jest bogobojność miłości, która nie jest taką bojaźnią jako początek mądrości takiej ludzkiej, bo pójdziesz do piekła, tylko z miłości, właśnie z miłości, bogobojność miłości z wolności sumienia, z wyborów. To jest to, wolę Chrystusa w piekle niż niebo bez Chrystusa. To jest żaden heteronomizm, deontologizm, to jest po prostu specjalna, czysta miłość swoistego rodzaju, właśnie tak jak jest w Ewangelii. Moje takie krótkie pytanie, czy jest jak dla specjalistów, czy jest różnica między bogobojnością, tak rozumianą w Piśmie Świętym, i filozofia, bojaźnią Bożą. Może to trudne pytanie, ale ja się już też nad tym zastanawiałem. Bojaźń Boża, początkiem mądrości, z drugiej strony mamy piękne słowo staropolskie, bogobojność. Bój się Boga, bój się obrazy boskiej, unikaj obrazy boskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Poproszę księdza profesorów.
Bardzo dziękuję za ten głos. Tak, to jest takie wyzwanie do takiego podejścia rozumowego. Filozofia jest nam tutaj bardzo pomocna, jeśli chodzi o dostarczanie takich argumentów czysto rozumowych. I tu nie chodzi o jakąś żonglerkę pojęciami, czy o logikę i takie wynikanie argumentów powiązanych logicznie, tylko chodzi o to, że rozum, jeśli jest otwarty na prawdę, która płynie od Boga, prawdę, którą sam Bóg objawił nam i z tego źródła korzysta, to dochodzi do przepięknych, wspaniałych wniosków, które w historii ludzkości były podstawą nawet takich historycznych zmian. Filozofia zawsze miała ogromne znaczenie w rozwoju ludzkości i jest tak do tej pory. Z wielkim szacunkiem się tu odnosimy do poszukiwań filozoficznych. Teraz już odnosząc się do tego pytania konkretnego, bogobojność, a bojaźń Boża. Język polski jest tak bardzo bogaty, że można byłoby tu naprawdę całą rozprawę przygotować, pokazując na to ustopniowanie tej prawdy o odniesieniu człowieka do Boga, bo bogobojność to jest właśnie relacja człowieka do Boga. Bojaźń Boża też jest relacją do Boga. Tylko można by powiedzieć, bogobojność jest tak bardziej wprost to powiedziane, a ta bojaźń jest jakaś, jest to pojęcie obciążone pewnym ludzkim doświadczeniem. Ale weźmy to na przykładzie też takich rozważań czysto teologicznych. Karl Rahner podkreślał, że sama obawa przed karą z powodu grzechu, nie połączona z obrzydzeniem do grzechu, stałaby się bojaźnią niewolniczo-niewolniczą. I tu właśnie pokazane jest, jak ważne jest to, żeby wszystko, co dotyczy człowieka, łączyć bezpośrednio z Bogiem, odnosić do Boga. Więc to by wskazywało, że to pojęcie bogobojności byłoby takim pojęciem pierwotnym. Ale z drugiej strony, bojaźń Boża to jest taka nabożna cześć, konieczna do pobudzenia żalu, który powinien być dopiero przekształcony przez miłość do Boga. Więc gdybyśmy od tej strony wzięli, to znowu bardziej by pasował termin bojaźń Boża. Więc sądzę, że powinniśmy tu być na tyle elastyczni, żeby używać takich pojęć, które będziemy potrafili wytłumaczyć też rozumowo, ale z drugiej strony jako argumentów używać powinniśmy takich pojęć, które wychodzą też z naszego serca, bo tutaj to wyznanie naszej wiary powinno być połączone z tym, co płynie prosto z serca, bo to serce powinno przemawiać przez nas. I ja myślę, że tutaj dla mnie na przykład to, co związane jest z sercem, bardziej mi się właśnie kojarzy z tą bojaźnią Bożą, w sensie tego, że otrzymuje coś od Boga, na co nie zasługuje. Otrzymuje dar. Ale ktoś inny może powiedzieć, dla mnie bardziej takie przydatne słowo, żeby określić, co czuję, jest bogobojność. Więc ja bym tu nie rozstrzygał raczej, a poszedł w stronę takiego konsensusu i takiego dopasowania słownictwa do tego, jak człowiek jest w stanie wyrazić to, co czuje w sercu.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże raz jeszcze. Jesteśmy na antenie, prosimy.
Dzwonię z Warszawy, mam na imię Tadeusz. I chcę powiedzieć, proszę księży, że ja sobie tak myślę, że zło uderza ze swoimi siłami w naszego Pana. Ze swoimi wszystkimi czasami. A nasz Pan pokonuje zło miłością. Ja padam przed swoim Panem na twarz. A zło wydaje mi się, że próbuje nam wmówić, że Bóg nam wszystko zabrania. A właśnie nie, Bóg nam wszystko dał. Dał nam rodzinę. Dał nam to, co potrzebne. Dał nam jedzenie. Dał nam świat. Dał nam życie wieczne. Cóż więcej mi potrzeba? I staram się unikać tego, co mi niepotrzebne. Tyle chciałbym powiedzieć, proszę księdza. Nie wiem, czy ja dobrze myślę, czy nie. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Tadeuszu, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo takie bardzo osobiste. Rozpoczął pan tę swoją wypowiedź o tym, że o naszym Panu, o Chrystusie, który pokonuje wszelkie zło tego świata i z tego powodu też Pan tak powiedział, że pada przed Nim na twarz. W takim języku liturgii Kościoła często się mówi, czy teologicznym też mówi się o prostracji, jak ktoś pada przy święceniach kapłańskich albo jak składa się wieczną konsekrację ktoś w zakonie, to wtedy bardzo często kładziemy się twarzą do ziemi, żeby przed Panem Bogiem tak pokornie wyznać swoją wiarę w Jego obecność. I ten obraz, który Pan użył, nie, takiego no, bardzo osobistego oddania czci Panu Bogu, to jest właśnie to, co nazywamy Bożą bojaźnią, czy bogobojnością. I to nie wynika z niewolnictwa, to nie wynika z lęku. To, że ktoś kłania się Bogu, wręcz kładzie się na twarz, klęka przed Nim, no owszem, niektórzy będą może tak troszkę źle to interpretując, będą mówili, a to jest takie niewolnicze gesty, że my się Panu Bogu poddajemy. Ale jeżeli to jest mój wybór, to nie jest niewolnictwo. To jest moja wolna decyzja takiego pokłonu wobec Pana Boga za to wszystko, co od Niego otrzymaliśmy. Pan też o tym mówił, że po prostu my dziękujemy Panu Bogu za wszystkie dary, które otrzymujemy od Niego. Takie najprostsze rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. To, że możemy oddychać w ogóle. To, że słońce wschodzi. To, że rośliny zaczynają rosnąć. My już w ogóle nie zauważamy tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. A to jest powód do tego, żeby dziękować Panu Bogu za to, że daje nam to wszystko, cały świat. Że stworzył mnie i to wszystko, co wokół nas istnieje. I to jest, to myślę, że ten przykład Pana i to świadectwo jest takim, no to niewiele osób pewnie w ten sposób może o sobie powiedzieć, że w ten sposób oddaje cześć, wdzięczność, szacunek Bogu za to wszystko, co On czyni w naszym życiu. To jest najgłębsza postawa bogobojności. Bardzo mi się spodobało, jak ksiądz mówił o tej... Rzeczywiście bojaźń Boża i bogobojność to są bardzo blisko siebie położone słowa. Bojaźń bardziej będzie się kojarzyła z takim negatywnym obrazem, nie, tych wszystkich lęków, obaw. Natomiast bogobojność jest taka bardziej pozytywna. Jest, myślę, że ma w sobie więcej takiego albo neutralnego, albo bardziej pozytywnego, pozytywnej treści. Ale wracając do tego, do tej wypowiedzi Pana ostatniej, no to rzeczywiście ta postawa takiego szacunku, wdzięczności, pokory wobec Pana Boga, która nie jest przymusem, nie jest wymuszona lękiem, tylko po prostu wdzięcznością, to jest ta postawa, która daje nam też wewnętrzną wolność. To jest taki przedziwny paradoks, który świat współczesny i demokracja może tego nie rozumie, że pewne decyzje właśnie o oddawaniu czci Panu Bogu, o tym, o uznaniu, że On jest jednak Panem, a nie my sami sobą rządzimy, że my nie ustanawiamy siebie samych, tylko jesteśmy stworzeni przez Pana Boga. To pokorne uznawanie właśnie obecności Pana Boga, może tak sobie słuchając tych wszystkich wypowiedzi i tych refleksji wyrażanych przez słuchaczy, może faktycznie ten współczesny świat bardzo potrzebuje takiej postawy bogobojności z naszej strony, ale takiej bogobojności, która nie wynika z tego, co ksiądz Jan też mówił, że to nie jest niewolnictwo, tylko to jest nasz wolny wybór, który służy rozwojowi naszemu. Chcemy zaakceptować, chcemy uznać panowanie Pana Boga, który jest dobrem, który jest miłością, i w ten sposób to panowanie Pana Boga w naszym własnym osobistym życiu dać Mu przestrzeń i poprzez nas, żeby to panowanie Pana Boga docierało do świata. Może tak się zastanawiam, może rzeczywiście XXI wiek będzie potrzebował ludzi, którzy są tacy bojący się Pana Boga, którzy boją się tego Pana Boga, ale w taki bardzo pozytywny, radosny, wolny, entuzjastyczny sposób. Mam przed sobą tutaj, bo cały czas tak słuchając tych refleksji, czytam, medytuję też słowa psalmów, bo one rzeczywiście są źródłem tego pojęcia o bojących się Pana Boga. I w Psalmie 115 jest taki piękny werset: Dom Izraela pokłada ufność w Panu. On jest ich pomocą i tarczą. Dom Aarona pokłada ufność w Panu. On jest ich pomocą i tarczą. Bojący się Pana pokładają ufność w Panu, bo On jest ich pomocą i tarczą. Ci bojący się Pana, ci bogobojni, to słowo, które tak archaicznie brzmi, takie zupełnie już nie na dzisiejszy czas, ale może przy dobrym rozumieniu tej postawy, może jest to jakiś taki prorocki też nurt zmieniania świata. Może to jest też nasze wezwanie do chrześcijan, aby się stać takimi bojącymi się Pana w dobrym rozumieniu tego słowa, po to, żeby ten świat przemieniać, żeby zbawiać go, żeby prowadzić też ludzi do Boga i żeby ludzie inni odkrywali poprzez nas, że to właśnie kłanianie się Panu Bogu, klękanie przed Panem Bogiem, uznawanie Jego obecności w naszym życiu, że to nie jest zniewolenie, tylko to jest najwyższy szczyt ludzkiej wolności i decyzji, która prowadzi do pełni naszego życia. To taka refleksja po tym, co usłyszeliśmy od Pana, już imienia teraz już nie pamiętam, Pan Tadeusz chyba, prawda?
Tak.
Tak. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za te Pańskie świadectwo głębokie i takie bardzo treściwe.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja.
Niech Cię pochwali Panie Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jacek z Chicago. Jestem ojcem na antenie?
Tak, jesteśmy, panie Jacku.
Pięknie pozdrawiam ojca Dariusza i strasznie lubię ojcu profesorów radio i strasznie też lubię słuchać. Zmusił mnie do głosu pan Tadeusz. Ja chcę coś powiedzieć o sobie. Nie chcę się tu chwalić, bo żeby była pycha, ale powiem tak, że bo piękny jest temat do bojaźni. Ale zawsze jak idę do kościoła, zawsze do byle jakiego tu w Chicago czy gdzieś, ja widzę Krzyż Święty, duży czy mały, zawsze idę, zawsze całuję stopy Pana Jezusa. To już praktykuję od kilku lat. Nie wstydzę się, całuję, bo Pan Jezus jest dla mnie Bogiem i Królem i Wodzem. I gdy widzę tabernakulum, staram się jak najniżej skłonić głowę, a zawsze klękam. I na koniec, przypomniały mi się słowa, a Pan Jezus powiedział do pewnej mistyczki z Boliwii, jak się nie mylę, że człowiek nie jest bardziej człowiekiem, kiedy zgina kolana przed Bogiem. I powiem królem. To tyle chciałem powiedzieć. Dobrze? Z Panem Bogiem Maryją.
Dziękuję bardzo, panie Jacku.
Panie Jacku, dziękuję. Pozdrowienia dla całej Polonii.
amerykańskiej. Dziękuję za ten taki też akcent bardzo polski. Widać, że pan pielęgnuje piękną polszczyznę wyniesioną z rodzinnego domu. To jest piękne, kiedy staramy się właśnie mówić tak, jak czujemy, nie tak wyuczony sposób, tylko tak, jak nam dyktuje serce. I jeszcze raz dziękuję za to właśnie takie pokazanie, że człowiek jest wielki. Tu znowu się odwołam do prymasa Wyszyńskiego. Tu już te słowa mam w pamięci, często się sam do nich odwołuję. A zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany, kto miłuje i przebacza. Choćby leżał na ziemi podeptany, więc to jest nie tylko sytuacja, o której pan mówi, że z własnej woli, z takiej potrzeby serca, z potrzeby najgłębszych uczuć, które się rodzą, ale nawet gdybyśmy doznali takiej krzywdy od innych przy wyznawaniu wiary, jak ktoś by nas ośmieszał, krytykował, a my potrafilibyśmy dalej kochać, wyznawać wiarę, miłość, to jest prawdziwe człowieczeństwo. W tym jest wielkość człowieczeństwa, którym Bóg nas obdarzył. To jest ta godność, którą my nosimy, na którą nigdy nie zasługiwaliśmy i nie będziemy zasługiwać. Dlatego wszystko, co zrobimy w sytuacji właśnie wyboru, decyzji, z racji tego, jak dyktuje nam serce, nasze sumienie, wtedy, kiedy chcemy okazać nasz szacunek, uwielbienie, wdzięczność Bogu, ale też w chwilach, kiedy naprawdę doznajemy cierpienia z powodu tego, że jesteśmy bohaterami wyznawania swojej wiary i za to jakoś doznajemy krzywd i cierpienia. Jeśli potrafimy wtedy też kochać i okazywać to w formie przebaczenia, to pokazuje, jak wielka jest wiara. I tu, kiedy mówimy o tym, że taką siłę temu wyznaniu wiary daje bojaźń Boża, to chcemy powiedzieć, że ta bojaźń Boża jest najlepszym sposobem również neutralizacji, bo nie chcę powiedzieć walki, neutralizacji tych, którzy wrogo się odnoszą do Chrystusa, do Kościoła, do sakramentu, do kapłaństwa. I wydaje mi się, że im bardziej będziemy tu bojaźliwi przed Bogiem, tym więcej będziemy mogli zrobić w życiu społecznym, w tym budowaniu podstaw prawdziwej moralności naszych społeczeństw. Czy to jest społeczeństwo polskie tutaj nasze, czy społeczeństwo amerykańskie.
Dziękuję. Prosimy. Radio Maryja. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku
Maryja, Pana. Zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie w Wawrzynie, tylko Polski, aktualnie w trasie. Bardzo serdecznie dziękuję za tą audycję i za temat. Powiem szczerze, pani, która dzwoniła wcześniej, przypomniała mi właśnie takie słowa z dzieciństwa również. Bój się Boga, dzieciak. Niejednokrotnie od rodziców słyszeliśmy takie napomnienie. I to mnie skłoniło właśnie też do zadzwonienia, gdyż od dziecka tato nauczył nas o modlitwie takiego dziękczynienia. Ofiaruję Ci, Panie Boże, ten paciorek. Ja to później zmieniłem już sam, kiedy to już dojrzewałem pewnie na modlitwę. Na cześć i chwałę Twoją i proszę Cię, daj mi rozum, bojaźń Bożą, przyjaźń ludzką i Twoje najświętsze błogosławieństwo. I powiem szczerze, że długi czas właśnie nie rozumiałem, dlaczego modląc się proszę też o ten dar bojaźni Bożej, żebym się Boga bał. Później już tak intuicyjnie właśnie bardziej czułem, że to bardziej chodzi o ten respekt, szacunek, że właśnie nie tyle lęk przed karą, co właśnie przed takim majestatem Bożym. I dzisiejsza audycja mi bardzo wiele takich myśli porządkowała i rozjaśniła, za co serdecznie dziękuję i powiem, że właśnie to dziękczynienie po modlitwie zawsze mi towarzyszy i myślę, nawet jestem pewny, że po dzisiejszej audycji będzie mi towarzyszyć z jeszcze większą świadomością. To tyle chciałem powiedzieć, nie zajmując czasu. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem. Poproszę.
Dziękujemy. Dobrej, szczęśliwej drogi życzymy. No przepiękna ta modlitwa. Nie zdążyłem jej w całości zapisać, ale no, taka bardzo poruszająca, że na zakończenie modlitwy prośba o to, żeby Pan Bóg dał nam rozum, o ile tak pamiętam, tą bojaźń Bożą i błogosławieństwo swoje. I jeszcze był dla mnie czwarty element, ale piękna modlitwa. Myślę, że może Pan być dumny ze swojego taty, ze swoich rodziców, że potrafili przekazać taką mądrość, która kształtuje Pana do dzisiaj. Także to tak, żeby osobiście do tego się odnieść. Natomiast rzeczywiście to słowo bojaźń Boża jest takim... Jest często, może tak powiem, jest często źle rozumiane. My nadajemy temu pojęciu takie bardzo negatywne emocje, czy negatywne konotacje, znaczenia takie poboczne. I dlatego to może być takie niezrozumiałe, ale kiedy sobie dobrze uświadomimy, co to znaczy ta bojaźń Boża, że to nie oznacza lęku przed Panem Bogiem, tylko autentyczną postawę pełną czci, wynikającą z naszej wewnętrznego przekonania, wolności, to wtedy ta modlitwa i ten dar nabiera wielkiego znaczenia. Więc cieszę się, że też jakieś myśli zostały w Panu jakoś zakiełkowały i życzę, żeby tam kwitły dalej. Natomiast tak jeszcze odnosząc się do tej refleksji, ten dar bojaźni Bożej we współczesności, która oddala się od Pana Boga, nie widzi Jego prawdziwej roli, albo bagatelizuje tę rolę Pana Boga, to ksiądz Dariusz mówił o tym w telewizyjnym programie, że współczesny świat wpada w takie dwie skrajności. Z jednej strony albo w ogóle pomija Pana Boga, bagatelizuje Go, ośmiesza, uważa, że On w ogóle nie ma żadnego znaczenia w naszym życiu, albo tego Pana Boga się przedstawia właśnie w taki no trochę przerysowany sposób, jakiego takiego surowego władcę, która będzie tutaj karał i wszystkim będzie tak sprawiedliwie rozrządzał bez żadnego miłosierdzia. Więc takie dwa obrazy Pana Boga ciągle ze sobą walczą. Papież Jan Paweł II napisał ten taki bardzo znany taki wywiad swój, to przekroczyć próg nadziei. I on tam wraca właśnie do tej myśli, do tej bojaźni Bożej, że jeżeli my źle będziemy rozumieli bojaźń Bożą, będziemy tego Pana Boga się po prostu lękali jako kogoś, kto jako władca po prostu rządzi nami, a my jesteśmy jego niewolnikami i taki obraz Pana Boga będzie w nas kwitł, to wtedy to społeczeństwo, w którym będziemy żyli, stanie się też takie władcze, że te relacje, które będziemy tworzyć, one nie będą relacjami, jak w rodzinie, ojciec, syn, rodzeństwo, siostra, brat, tylko będą pan i władca i jego niewolnik, ten, który musi wykonywać jego polecenia. I jest bardzo ciekawa refleksja właśnie papieża Jana Pawła II o tym, że ten obraz Pana Boga i ta autentyczna bojaźń, którą my przeżywamy, że to jest też lekarstwo na uleczenie całego świata. I dlatego proszę mi pozwolić, że jeden fragment właśnie z tego wywiadu, z tej pięknej medytacji Jana Pawła II o przekroczyć próg nadziei zacytuję. A żeby wyzwolić człowieka współczesnego od lęku przed samym sobą, od lęku przed światem,
od lęku przed innymi ludźmi, od lęku przed potęgami tego świata, przed systemami, przed tym wszystkim, co jest symptomem niewolniczego lęku, tak zwanej siły wyższej, którą człowiek wierzący nazywa Bogiem. Trzeba temu człowiekowi z całego serca życzyć, aby nosił i pielęgnował w swym sercu tę bojaźń Bożą, która jest początkiem mądrości. To są niezwykłe słowa papieża, który no, bardzo dobrze znał bolączki współczesnego świata. I to, co nazywamy sprawowaniem władzy, takim lękiem przed władzą albo wykorzystywaniem przez rządzących naszych lęków po to, żeby jeszcze bardziej wyzyskiwać człowieka, to dokładnie papież o tym pisze, żeby wyzwolić człowieka współczesnego od lęku przed samym sobą, przed światem, przed innymi ludźmi. Trzeba nauczyć się tej takiej autentycznej bojaźni Bożej, która nie jest niewolnictwem, nie jest zmuszaniem do czegokolwiek, tylko wolną decyzją, pełną szacunku, pełną respektu, pełną wdzięczności do Boga, który daje nam to wszystko, co jest nam potrzebne do życia. To tak pozwoliłem sobie na taki dłuższy jeszcze wywód, kontynuując tę myśl, którą, ale piękną modlitwę Pana na zakończenie modlitwy, myślę, że warto zapamiętać. Jeszcze raz życzę dobrej, spokojnej podróży Panu.
Dziękuję. Prosimy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria da Przejdziewica.
Teraz i zawsze, tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Małgorzata z Krakowa. Niedawno przyszłam, więc nie słyszałam całej audycji, ale jeśli można, to króciuteńko powiem. Ja interpretuję bojaźń Bożą w ten sposób, że jeżeli się kogoś kocha, jeżeli się kogoś szanuje i chciałoby się po prostu, żeby ten ktoś był zadowolony, żeby wiedział, że go kocham, no to ja wtedy się obawiam, żeby go nie obrazić, żeby nie zasmucić, żeby na przykład nie sprzeciwić się jego radom, które szanuję i poważam i uważam, że są słuszne. No to jest, to tak rozumiem bojaźń Bożą. Bo obawiam się, aby czuję pewną obawę, aby to nie jest strach, to nie jest lęk, to nie jest jakieś przerażenie, tylko z tej ogromnej miłości, jaką mam do Boga, ale także to może być przykładem miłość do drugiego człowieka, prawda? Czy do rodziców, czy do dziecka, czy do kogoś, kogo szanuję. Obawiam się, nie chcę go obrazić, nie chcę mu sprawić przykrości i ja po prostu tego się obawiam. I tak uważam, że jeżeli człowiek obawia się tego, żeby swoim postępowaniem nie obrazić, nie zasmucić, nie sprzeciwić się Bożym planom, Bożym radom, no to tak interpretuję, tak rozumie bojaźń Bożą. To tyle chciałam powiedzieć. Jeszcze dodam, przyszło mi po prostu taka myśl mi przyszła, że przecież jest też pewna obawa, jeżeli na przykład no ja, prawda, nie latam samolotem, albo też nie chodzę w góry na Mount Everest czy gdzieś, ale jeżeli ktoś próbuje, prawda, czy pływać, czy latać samolotem, czy cokolwiek, czy nawet jechać samochodem, no to musi słuchać pewnych przepisów drogowych, musi je przestrzegać. I bo te przepisy drogowe, jeżeli je zachowa, to są dobrem dla tego człowieka. Jeżeli te przepisy będzie jechał na czerwonym świetle lub w poprzek, no to naraża się na nieszczęście. I tak samo Bóg dał nam znaki drogowe, przykazania, nie dlatego, że właśnie traktuje nas jak niewolników, tylko dlatego, tak jak matka dziecko uczy, teraz poczekaj, nie przechodź, bo jest czerwone światło, teraz nie biegnij, bo jadą samochody. To są po prostu wynikające takie powiedziałabym te znaki drogowe, które nam Bóg dał, czyli przykazania, to jest po prostu wynik miłości ogromnej i my powinniśmy ich przestrzegać również z uwagą, z szacunkiem i z miłością, a obawiać się, żeby ich po prostu nie pominąć, żeby nie sprzeciwić się tym znakom drogowym od Boga, bo wtedy będzie to niekorzystne, będzie nieszczęściem dla nas. a także nieszczęściem jest, jeśli się zasmuca, sprzeciwia osobie kogoś, kogo się kocha. A my mam nadzieję, że wszyscy kochamy Boga. To tyle chciałam powiedzieć. Nie wiem, czy dobrze się wyraziłam, czy zrozumiale, ale i czy słusznie myślę, ale no tak interpretuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Poproszę.
Bardzo dziękuję pani Małgorzato. Oczywiście pani wywód jest bardzo logiczny, poprawny teologicznie i tutaj pokazujący takie proste zasady, którymi powinniśmy się kierować, bo bojaźń Boża jako dar Ducha Świętego ma nas ukierunkowywać też na świętość. Więc najpierw świętość powinniśmy rozumieć jako moje bezpośrednie odniesienie się do Boga. Ja i tutaj główną rolę spełnia bojaźń Boża, rozumiana jako to otwarcie się na Boga, który jest moim ojcem i tak chcę go traktować w takiej synowskiej, dziecięcej miłości. Natomiast świętość ma też ten drugi wymiar, pobożnościowy i moralny. Kiedy ja z tej miłości do Boga zachowuję przykazania, szanuję poprzez przykazania Boże prawo, ale tym motywem zawsze jest ta miłość pierwotna do Boga i, jak uczy Chrystus, miłość do siebie samego i do drugiego człowieka. Bo tutaj trzeba właśnie widzieć, że my często bardziej doceniamy to, co jest już wyrazem tej bojaźni Bożej, czyli te wymagania moralne, wymagania do pewnego działania zgodnego z Bożym prawem. Ale spróbujmy najpierw zobaczyć ten wymiar wertykalny, czyli ja i Bóg. Tu jest istota bojaźni Bożej. A prawdą jest, i pani to tak swoimi pięknie wyraziła słowami, że miłość Chrystusa jest miłością wymagającą. To nie jest taka miłość właśnie głaszcząca nas po głowie, wszystko jest dobrze, nic nie musisz robić, za nic nie będziesz odpowiadał. Miłość Chrystusa jest miłością wymagającą, pobudzającą do działania. I najlepiej wyrażają to słowa Chrystusa, który u świętego Łukasza znajdujemy, kiedy mówił do uczniów: przyszedłem rzucić ogień na ziemię. I jakże pragnę, żeby on zapłonął. I szczerze powiem, kiedy czytałem te słowa, to mi się to skojarzyło właśnie ta miłość Chrystusa jako ogień z tym, co jest ludzkim lękiem i bólem, tym podstawowym lekarstwem na lęk. I tak sobie pomyślałem, jeśli ten ogień połączy się z tym bólem, a to byśmy określili jako taką wodę, to kiedy woda z ogniem się połączy, to powstaje taka para, która niesie ogromną siłę. I mi się skojarzyło, no bo przecież dopiero w połowie XVIII wieku James Watt właściwie wynalazł maszynę parową. No tak się przynajmniej uważa. Czy przedtem nie znali ognia, nie znali wody? Znali. Ale to dopiero kiedy on zobaczył, jak można to wykorzystać, to stało się to, powiedzmy, źródłem rewolucji przemysłowej, wynalezienie maszyny parowej. Ja sądzę, że bojaźń Boża jest ciągle na nowo odkrywana. Miłość Boża jest tak wielka, że ona by nas spaliła tą wielkością. Ból człowieka mógłby być tak wielki, że mógłby go zabić. Ale kiedy się połączy tę miłość Boga z tym bólem człowieka, z tym, co on przeżywa w środku, no to wtedy widać, jaką siłę my otrzymujemy. Ta bojaźń Boża może nas pchać do pięknych czynów, bohaterskich czynów i może pomagać nam naprawdę radzić sobie i z trudnymi problemami, które trzeba rozwiązywać, dylematami moralnymi, ale też dawać nam możliwości takiego uszczęśliwiania siebie i innych, bo do tego też bojaźń Boża jest nam potrzebna.
Bardzo dziękuję. Radio Maryja, proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek, zawsze, teraz i zawsze. Prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Zbigniew z Krakowa się kłania, serdecznie pozdrawiam księdzy profesorów, ojca prowadzącego. Chciałbym właśnie nawiązać do tego tematu, jak bardzo ważne jest, żeby nie ulekać lęków. U nas, pamiętam, w górach, gdzie się wychowywałem, tam górale pracowali, to mieli tą taką naturalną bojaźń Bożą. Ale takie piękne powiedzenie u nas było, jak ja nie zapuszczałem dom, wyjeżdżałem na studia, to zawsze było błogosławieństwo Boże rodziców. I takie było powiedzenie, bez Boga ani do proga. To jest taka właśnie ta dziecięca ufność. Nigdy nie zapomnę, jak wszystkie prace w polu były wykonywane, nawet mimo, że było często pracowało się rękami, nie było maszyn, ale ludzie znaleźli czas, tą ufność do Boga, że przerywali pracę o godzinie 12 i modlili się na nią pańskie. Dzwony biły. Ja myślę, w dzisiejszych czasach, to takie, taką zażyłość, jeżeli człowiek modli się i nie ma tej zażyłości z Bogiem, to często właśnie przegrywa, opanowuje go lęk. Myślę, to co dzisiaj się dzieje, tym bardziej lękamy się tego wirusa niż Pana Boga. I często nas zdeterminuje, doprowadza do lęków i zamiast tak jak trzymać się ręki Pana Boga, jak dziecko swojej matki czy ojca, to mieć to zaufanie. I teraz w takiej modlitwie nieraz jak się modlę, nie lękajcie się wirusa, gdy przyjęliście Chrystusa. Chrystus Królem, Panem jest, alleluja. Z Panem Bogiem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, dziękuję.
Dziękujemy za taką bardzo pogodną i radosną opowieść o swojej ufności, o zaufaniu do Pana Boga. Rzeczywiście ta postawa, o której dzisiaj rozmawiamy, ten dar bojaźni Bożej, zawsze jest związany też z zaufaniem. Ci, którzy ufają, którzy boją się Pana Boga, oni jednocześnie Jemu ufają. To są te dwie strony tej samej monety. I Pismo Święte, kiedy mówi o tych, którzy o tych bojących się Boga, to zawsze to są ci, którzy Panu Bogu ufają i przez to, że Panu Bogu ufają, doświadczają Jego opieki. To ja jestem przekonany, że wielu słuchaczy Radia Maryja bardzo regularnie odmawia psalmy modlitwą brewiarzową, modli się razem z Radiem Maryja. Dzisiaj wieczorem pewnie jeszcze będziemy odmawiać wspólnie nasze modlitwy na zakończenie dnia. Ja nie będę dłużej mówił, tylko znowu wrócę do psalmów, które dokładnie o tym mówią, że ci, którzy boją się Pana Boga, są jednocześnie tym, którzy Jemu ufają i doświadczają tego, że Bóg jest tarczą, jest opieką, jest fundamentem, nawet jeżeli wszystko dookoła się sypie, świat się rozpada, przychodzą katastrofy jakiegokolwiek rozmiaru, czy to w życiu prywatnym, czy takim światowym, to ci, którzy Bogu ufają i Jego się boją, ci bogobojni, oni doświadczają Jego pomocy. Psalm 22. Chwalcie Pana wy, którzy się Go boicie. Sławcie Go, potomstwo Jakuba. Bójcie się Go, całe potomstwo Izraela. Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu. Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego. To jest taki psalm, w którym co chwila powtarza się to słowo o bojących się Boga. Ci, którzy boją się Boga, śpiewają hymny pochwalne na Jego cześć. Jeszcze jeden z 31 psalmu. Jakże wielka jest, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co się Ciebie boją i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki. Psalmy, Stary Testament, który czasami no, tak jest postrzegany jako taki preludium do Nowego Testamentu, ale kiedy tak dogłębnie przeczytamy, próbujemy zrozumieć to, co tam Słowo Boże już wtedy chciało przekazać ludzkości, to znajdziemy zawsze ten sam przekaz o tym, że Bóg chce zbawienia każdego człowieka. I jeżeli my w jakiś sposób nawiązujemy z Bogiem relacje, wchodzimy w taką relację dziękczynienia, chwalenia Go za to, co uczynił, w relację przyjaźni, miłości już później. Nie? Nowy Testament będzie mówił o tym, że ta miłość, nazywamy to miłością, to wtedy odkrywamy wielką siłę, która płynie z tej wiary. Umocnienie, pociechę. To są te wszystkie dary Ducha Świętego, które łączą się z tym jednym darem, o którym dzisiaj rozmawiamy, z darem bojaźni Bożej.
Dziękuję bardzo. Radio Maryja, halo.
Halo. Szczęść Boże, czy można jeszcze na antenę?
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie, prosimy.
Proszę mówić głośno, bo ja bardzo źle słyszę.
Jesteśmy na antenie.
Tak.
Słuchamy.
Już na antenie?
Tak, jesteśmy.
Szczęść Boże, Alicja z Wielkopolski. Chciałam powiedzieć coś takiego. W Piśmie Świętym jest, że Boga nigdy nikt nie widział. Ale ta sytuacja już się zmieniła, bo słowo wśród nas, dodatek do Oremu z codziennych czytań mszalnych, jakiś czas temu opublikowało artykuł na temat objawień Boga Ojca siostry Elżbiety Ravasio, zakonnicy włoskiej bodajże w 1930 roku. I w tym artykule jest konkretnie mowa o tym, że Bóg Ojciec objawiał się siostrze Elżbiecie i prosił, żeby nie traktować go jako jakiegoś groźnego staruszka, który tylko czeka, ażeby łajać kuluszką, ale żeby pamiętać o tym, że on jest tylko po to, ażeby nas kochać, nic więcej, żeby nawet przedstawiać jego obraz nie jako starszego siwobrodego ojca, tylko jako kogoś o wiele młodszego, bardziej zbliżonego wiekiem wręcz do Jezusa. Nawet podał propozycję, ta propozycja tego obrazu młodego Boga Ojca jest opublikowana w Słowie wśród nas. I sam Pan Bóg prosił, że chce być bardziej kochany, bardziej znany i że bardzo byłby szczęśliwy, gdyby Kościół ogłosił święto Boga Ojca, że tylko są święta poświęcone Jego Synowi, Duchowi Świętemu, a nie ma święta Boga Ojca. I proponował, żeby czcić święto Boga Ojca 7 każdego miesiąca, ewentualnie w pierwszą niedzielę sierpnia.
Może byśmy już nie wchodzili w te takie dywagacje dotyczące dat i objawień, dobrze? Ale bardziej skupmy się na tym zagadnieniu bojaźni Bożej. Czy księża coś by ewentualnie tutaj dodali?
Tak, ja tak z uwagą słuchałem pani Alicji. Rzeczywiście tutaj dużo takich powiedzmy skojarzeń mamy, próbując pokazać Trójcę Świętą z różnego rodzaju przedstawieniami artystycznymi. Ale są też takie przedstawienia, które pokazują trzy osoby boskie właśnie osobowo w postaci młodzieńców. W tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć, ale gdzieś tam po mojej pamięci się kołacze taki też obraz, takie przedstawienie. Natomiast to, co mamy w Trójcy Świętej, bo dzisiaj przeżywamy uroczystość Trójcy Przenajświętszej, to też często przypisywane role. Bóg, Ojciec, Stworzyciel, Syn Boży, Zbawiciel, Duch Święty, Duch Kościoła, Duch Miłości i Prawdy. Czy to jakoś nam ułatwia rozumienie Trójcy Świętej? No jeśli ktoś by tak rozpisał tutaj rolę Trójcy Świętej, uważam, że to tylko służy jako pewna wskazówka i jeśli to pomaga później wyrazić w modlitwie, w pobożności, w tej żarliwości swoją wiarę, to można i w ten sposób, tą drogą dochodzić do tej bliskiej relacji z Trójcą Świętą. No w każdym razie ważne jest to, że ta wspólnota, która jest Trójcy Świętej, ta jedność osób ma nam ciągle przypominać, że jak wyznajemy Chrystusa, to wyznajemy i Ojca, i Ducha Świętego. Wyznając Ducha, wyznajemy dwie pozostałe osoby i tak dalej. Więc tutaj w wyznawaniu wiary myślę, że nie mamy jakichś specjalnych trudności. Natomiast w pobożności i w tym, jak będziemy oddawać cześć Bogu w naszym życiu, oprócz liturgii, która jest przez Kościół nam dana i obwarowana przepisami, to w pobożności ludowej wszystko, co nas do Boga zbliży, w tej podstawowej relacji jakoś nas ubogaci, jest piękne. Więc jeśli ktoś chciałby w szczególny sposób rozwinąć kult Boga Ojca, to jak najbardziej.
I może ostatni telefon. Prosimy. Halo.
Halo, halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy już na antenie?
Tak, jesteśmy. Słuchamy.
Dzwoni Wojciech. Razem z tobą jedziemy samochodem z parafii świętego Józefa w Warszawie. Takie mnie trochę właśnie kilka refleksji naszło związanych z tym tematem bojaźni Bożej. Znaczy na początku chciałbym podziękować tutaj właśnie za te tłumaczenia, jakieś no właśnie wyjaśnienia tej kwestii, bo sam tutaj do końca nie rozumiałem, tak jak właśnie są te dary Ducha Świętego, jest dar bojaźni Bożej. Ja to też kojarzyłem z tej modlitwy świętego Jana Pawła II, w której właśnie papież się modlił o ten dar Ducha Świętego i tutaj właśnie dziękuję za to wyjaśnienie. A takie mnie właśnie dwie refleksje naszły związane z tym tematem. Pierwsza taka, powiedzmy, czysto przyrodnicza, że myślę właśnie, że nie wiem, czy dobrze myślę, tutaj będę prosił o wyjaśnienie, że człowiek powinien być tutaj tak pozytywnie bojaźliwy, mieć w sobie tą bogobojność. W związku, no, tak jak tutaj jedna odpowiedzi padła dotyczące otaczającego świata, przyrody, tutaj w kwestii czy fizyki, czy astronomii, czy biologii, czy chemii, czy nawet matematyki, jakby tutaj spojrzeć na to, że to wszystko się łączy, że dzięki temu żyjemy, że dobrze żyjemy, to myślę, że człowiek tutaj może być tutaj wdzięczny właśnie Panu Bogu za to, jaki jest wielki, że to wszystko tak razem stworzył i połączył. I druga kwestia to taka właśnie, że żeby w tej bojaźni Bożej nie być niewolnikiem, żeby czuć wolnym, że jakby tutaj jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy bojaźliwi i sami tak wybieramy, żeby no, nie czuć tutaj żadnego przymusu, żeby odwrócić te pojęcia pomiędzy tym strachem, żeby na to miejsce weszło pojęcie tej miłości właśnie do Boga. I tak samo tutaj mi się skojarzyło, trochę wejdę na nieco inny temat, ale jednak również ważny, dotyczący tutaj tej wolności, tak jak z ochroną życia, życia poczętego, życia osób starszych, że w momencie, kiedy dajemy takiej osobie, czy dziecku rozwijającemu się, czy osobie starszej, czy komukolwiek innemu żyć, to dajemy im wolność i jemu wolność. A jeżeli to życie odbieramy, to nie świadczy o naszej wolności, tylko właśnie wtedy dopiero się zniewalamy. Zniewalamy się czyjąś śmiercią, czyimś cierpieniem. To takie moje trzy refleksje. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Wojciechu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobrej, spokojnej podróży życzymy te panu i tacie. No, bardzo głębokie refleksje mimo podróży samochodowej. Czas już nam się powoli dobiega końca. Ale tak jedną rzecz o tej naturze pan mówił, nie? Że kiedy patrzymy na to, co nas otacza, patrzymy na rozświetlone gwiazdy nad nami, kiedy patrzymy na przyrodę, którą jak tak się tak troszeczkę dogłębniej popatrzymy, jak to bardzo skomplikowane jest wszystko, jaką finezją, z jaką delikatnością to wszystko jest zorganizowane, ten świat wokół nas, to rzeczywiście taką naturalną potrzebą naszego serca jest to, żeby no jest taki podziw, zachwyt nad tym, co nas otacza. Więc ja myślę, że to, co nazywamy bojaźnią Bożą, jest też taką, no ma w sobie taki element zachwytu, że Bóg, który jest Stwórcą, my stajemy przed Nim jako no, takie istoty, które posiadają swoje ograniczenia. No, nie jesteśmy nieskończeni. Nasze życie jest krótkie. Mamy jakieś tam możliwości, dary. I wszystkie elementy, które mogą wyzwolić w nas pewien zachwyt właśnie, pewien entuzjazm, pewną no, taką postawę dziękczynienia wobec tego wszystkiego, co nas otacza i Stwórcy, który to wszystko nam daje, no to się bardzo ze sobą łączy. Ta bojaźń Boża zawiera w sobie na pewno też ten element zachwytu dotyczący właśnie natury, przyrody, która jest obok nas. No a druga myśl to jest ta wolność, bo rzeczywiście bojaźń Boża może w tym pierwszym takim naszym takim skojarzeniu, nie, to nie jest głęboka refleksja, tylko skojarzenie, zawsze będzie się kojarzyła z czymś, że oddajemy komuś cześć, kto jest od nas większy, a my jesteśmy jemu podlegli. Ale ten fragment, który przed chwileczką też czytałem Jana Pawła II, chodzi o to, żeby ta nasza bojaźń była bojaźnią synowską, nie bojaźnią niewolników, poddańców, którzy muszą na łańcuchu być prowadzeni przez całe życie, ale chodzi Panu Bogu o to, żeby wytworzyć w nas taką synowską bojaźń, która no, podnosi też naszą godność, no, pozwala nam odkrywać, kim tak naprawdę jesteśmy. Więc już tak kończąc z psalmu 25, kim jest człowiek, który boi się Pana. Takiemu człowiekowi Bóg wskazuje, jaką drogę wybrać. Dusza jego będzie trwać w szczęściu, a jego potomstwo posiądzie ziemię. Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się go boją i powierza im swoje przymierze. Ja myślę, że to jest takie bardzo syntetyczne podsumowanie, o co chodzi w tej bojaźni Bożej. Pan Bóg przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się go boją. Nie traktuje nas jako niewolników, ale chce być naszymi przyjaciółmi. Chce być takim naszym bliskim przyjacielem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję obu naszym gościom.